Jaką rolę odgrywała kobieta w świecie Słowian?
Kobieta w świecie Słowian odgrywała bardzo ważną rolę, wręcz powiedziałbym, że najważniejszą. Bardzo dużo mitów i legend narosło wokół postaci kobiety, wokół roli kobiecości w kulturze słowiańskiej, niestety bardzo deprecjonującą tą rolę, obniżającą jej wartość, sprowadzającą gdzieś do domostwa i tylko wyłącznie zajmowania się dzieci, coś na miarę stylu drugiej połowy XX wieku, co zupełnie jest niezgodne z prawdą. Kobieta na Słowiańszczyźnie, można powiedzieć, że pełniła rolę równorzędną z mężczyzną, aczkolwiek opiekowała się innymi domenami. Można powiedzieć, że była szyją rodu, gdzie mężczyzna był jego głową, aczkolwiek dalej uważam, że to określenie będzie bardzo obniżające jej rolę, jej wartość. Musimy pamiętać, że w kulturach politeistycznych, w duchowości politeistycznych, w duchowościach naturalnych, gdzie to natura jest wyznacznikiem tego, w co wierzymy i emanacją naszych wierzeń, kobiecość była zawsze bardzo mocno doceniana z tego względu, że nasi przodkowie, ale też i dzisiejsi, nie tylko rodzimowiercy, ale osoby związane z duchowością naturalną dostrzegają, że to kobieta rodzi, to kobieta tworzy, to kobieta kreuje nowe życie. Przykładem tego są badania, które potwierdzają tą wiarę, gdyż najstarsza rzeźba, najstarsza figura, którą ludzkość zna, jest to postać kobiety nazywanej Wenus z Willendorfu, od miejscowości, w której została znaleziona, i jest to postać bogini matki, kobiety o bardzo korpulentnych kształtach, podkreślających jej rolę jako właśnie kreatorki życia, stworzycielki życia poprzez narodziny, poprzez to, że może kobieta tworzyć nowe życie i zaradzać je.
Czy kobiety miały symboliczne znaczenie, jakiś symboliczny wymiar?
Kobiety miały bardzo symboliczny wymiar, gdyż kreowały życie, tworzyły te życie, zaradzały je, były kreatorkami świata, nie tylko tego świata związanego z prokreacją, czyli z tworzeniem nowego pokolenia, nowych dzieci, ale również z kreowaniem przestrzeni poprzez na przykład szycie, poprzez na przykład opiekę nad domostwem. Generalnie kobieta była uważana symbolicznie za paliwo, jakbyśmy podzielili świat na męski i żeński, na ogień i wodę, na materiał, który płonie, jaki jest zapas, i ogień, który płonie fizycznie. Kobieta była zawsze tym potencjałem, zawsze była tą energią, zawsze na wykładach tutaj wspominam, że kobieta jest takim paliwem, jest benzyną w bukłaku, benzyną w kalnistrze, która potrzebuje energii ognia, którym jest mężczyzna, do zapłonięcia, do podpalenia. I tutaj w opisach, w szczególności duchowych, ale też i dzisiejszej, czy to naturopatii, czy to medycyny wschodniej, jak również bioenergoterapii, uważa się, że kobiecość to jest wilgotność, to jest chłód, to jest mokrość, to jest księżyc, to jest noc. Natomiast mężczyzna jest jasny, słoneczny, ciepły, gorący. I tu od razu nam się zadaje takie pytanie, ale coś nam to nie pasuje, przecież kobieta jest miła, ciepła, taka do otulenia, a mężczyzna raczej jest taki zimny, twardy i chłodny. Wszystko się zgadza, ale tutaj mówimy o potencjałach. Tu kobieta, będąc zimną i wilgotną, nie jest złą. Ona jest potencjałem, który wspiera, który łącząc się z gorącym i ciepłem mężczyzny, tworzą tak jak w symbolu yin i yang równowagę, homeostazę, nie tylko w ciele, jak to jest w naturoterapii, ale też i w świecie, gdyż współpracując ze sobą, kreują ten świat i łącząc się ze sobą, czy to podczas życia, czy to w akcie prokreacji, są w stanie stworzyć nowe życie, stworzyć nową jakość, kontynuację tego życia.
A jakie są najbardziej znane boginie słowiańskie?
Będę tutaj sprowadzał się raczej do jednej bogini, która jest często przedstawiana, w zależności oczywiście od przekazów, w trzech lub czterech formach. Przede wszystkim główną boginią jest bogini Mokosz. Jest to wilgotna matka ziemia, która przez chrześcijaństwo została inkorporowana i przekształcona w postać Matki Boskiej. Bogini Mokosz jako główna bogini jest przedstawiana dokładnie tak jak Matka Boska, bardzo często w takim długim woalu z dzieckiem na ręku lub też w stanie błogosławionym. Jest to główna bogini odpowiadająca właśnie za wilgoć, za pomnażanie, za prokreację, za wszystko co związane z kobiecością. Jak myślimy o matce, myślimy o właśnie wilgotnej Matce Mokosz, gdyż taki ma przydomek. Natomiast sama postać Matki Mokosz według jednego z przekazów dzieli się na trzy postacie. Może występować występować w trzech postaciach, tak jak mamy trzy fazy życia kobiety. Mamy dziewannę, czyli matkę mokosz pod postacią dziewczynki, która to jest na wiosnę i której kult jest głównie prowadzony podczas świąt wiosennych. Od święta przedwiosennego, którym jest święto welesowe, święto dziewanny, kiedy rodzi się, powstaje jako taka mała dziewczynka, jeszcze zimna pod względem seksualnym, ale już z tą kobiecością gdzieś wrodzoną. Następnie podczas święta Jary Godów, czyli równonocy wiosennej, jak również Maiku, składamy jej ofiarę, odnosimy się do niej i wyobrażamy sobie ją pod postacią takiej młodej dziewczyny biegającej gdzieś po lesie ze zwierzętami, polującej, uczącej się. Tutaj postać Diany z mitologii południowych będzie nam bardzo korespondowała i tak wizualizowała tą postać. Następnie od święta Nocy Kupały mamy już postać właśnie pełnoprawnej kobiety, bogini Mokosz, która może być tutaj przedstawiona z brzuszkiem lub z dzieckiem. I ta bogini Mokosz, powiedzmy sobie w cudzysłowie, że rządzi nam aż do święta równonocy jesiennej, do święta plonów, kiedy to witamy Marzannę, boginię odpowiadającą za uśpienie, za śmierć, za odejście, zakończenie cyklu. I tutaj proszę zwrócić uwagę, że te trzy boginie odpowiadają za trzy fazy życia, czyli mamy dziewczynkę jako dziewannę, mamy boginię Mokosz jako kobietę w pełni rozkwitu, w pełni rozwoju i seksualnego, i możliwości rozrodczych, kreujących, i potem mamy tak zwaną staruchę, ale staruchę, do której odnosimy się z szacunkiem z racji tego, że ta starsza kobieta jest wiedzącą, jest wiedźmą, kobietą, która wie, która uczy, która pomaga, która jest jakby kwintesencją tych dwóch wcześniejszych stanów, po to, żeby tym dwóm wcześniejszym stanom pomagać jako babka, jako prababka, jako ich matka już po prostu dojrzała.
Czy są jakieś mity powielane na temat słowiańskich kobiet?
Jeżeli chodzi o mitologię słowiańską, mamy tutaj mity związane z elementami prokreacyjnymi, z budową świata, z koncepcją kosmogoniczną. Jednakże tutaj nasza mitologia, moim zdaniem, pod bardzo dużym wpływem chrześcijaństwa, chrystianizacji, skupia się jednak na elementach męskich, pomijając w samych mitach i w samych legendach gdzieś główną rolę i postaciowość kobiety. Oczywiście znajdziemy wiele mitów, które będą bardziej beletrystyczne niż oparte na badaniach tutaj etnograficznych czy archeologicznych, gdyż nie mamy tak wiele przekazów stricte dotyczących mitów, dotyczących legend. Raczej opieramy się na badaniach, w których mamy zapiski właśnie w przekazach czy to skrybów chrześcijańskich, czy też podróżników arabskich, jak również kupców żydowskich, które opisują bezpośrednio życie Słowian. Życie Słowian, ewentualnie duchowość, obrządek. Natomiast w samym micie kosmogonicznym raczej skupiamy się na energii męskiej i nie zauważamy aż tak bardzo tej energii żeńskiej przy samym powstaniu świata. W późniejszym etapie oczywiście pojawiają się boginie, jednakże przy samym powstaniu świata mamy tutaj ten pierwiastek męski jako ten pierwiastek ognisty stwarzający cały świat.
Czy są jakieś przekonania o tych kobietach, które funkcjonują obecnie?
Jeżeli chodzi o kobiecość, musimy pamiętać, że cała filozofia kobiecości została bardzo mocno zniszczona na przestrzeni tego tysiąca lat przez chrystianizację, gdyż monoteizmy starają się sprowadzić kobietę do roli opiekunki dzieci, tylko i wyłącznie do tej, której rodzi, zajmuje się domem i jest uległa, podlega mężczyźnie. My na słowiańszczyźnie, co bardzo ważne jest, uważamy, że kobieta powinna być podległa mężczyźnie, ale tutaj bardzo duża gwiazdka, podlega, ale opiece. Najpierw jako dziewczynka swojemu ojcu, ojciec musi ją chronić, następnie podlega opiece swojego męża, który jest zobowiązany chronić ją, poświęcając swoje życie, a na samym końcu podlega opiece swoim dzieciom, swoim synom, którzy również powinni za nią oddać życie, jeżeli jest taka potrzeba. Więc ta podległość kobiety względem mężczyzn ma tutaj właśnie tą dużą gwiazdkę, że ona podlega, ale obowiązkom mężczyzny. Mężczyzna jest zobowiązany, aby nią się opiekować. Bardzo dużo byśmy mogli powiedzieć na temat roli kobiety i tutaj czasu by nam nie starczyło. Kobieta na słowiańszczyźnie zajmowała się domem, mężczyzna zajmował się zdobywaniem, w cudzysłowie, pieniędzy, czy też mięsa i ochroną tego domu, ale zarządzała domem kobieta, to ona podejmowała wszystkie decyzje, to ona kierowała tą głowę, w którą stronę ma iść i to ona, co ciekawe, zarówno w czasach tych przedchrześcijańskich, słowiańskich, zajmowała się domem i tym, co na zewnątrz ten dom mógł mógł zarabiać, jak również już w czasach bardziej nowożytnych, czasach, kiedy to szlachta polska tutaj administrowała naszymi terenami. I tutaj może właśnie te pozostałości, o które pani pyta. Szlachcic nie zajmował się handlem, szlachcic nie zajmował się sprzedażą, tak? Szlachcic był od rzeczy wyższych, od zapewnienia, żeby dom był bezpieczny, żeby można było politykować, żeby całe gospodarstwo funkcjonowało. Natomiast samym zarabianiem pieniędzy, sprzedażą tego, co było, zajmowała się zwykle kobieta. Mamy bardzo dużo przekazów na ten temat, że gdy Żyd tutaj w cudzysłowie przychodził zrobić biznes ze szlachcicem, no bo szlachta nie zajmowała się ani sprzedażą, ani też dystrybuowaniem, czy też prowadzeniem jakiejś karczmy, to wszystko załatwiała właśnie kobieta. Udawał się do kobiety, to z kobietą były podpisywane umowy, z kobietą były zawierane kontrakty. Ewentualnie pan szlachcic mógł tylko kiwnąć głową, że tak, jeżeli w ogóle się tym zainteresował. Co ciekawe, kobieta miała bardzo duże prawa w małżeństwie. Tu mówimy o czasach przedchrześcijańskich, jak najbardziej był dopuszczany rozwód. Jeżeli tutaj mężczyzna się nie sprawdzał, kobieta mogła zażądać takiego rozwodu i odejść z przyczyn, które jeszcze 20-30 lat temu wydawałyby się absurdalne, czyli że mężczyzna jest przemocowy, czy mężczyzna nie sprawdza się w alkowie lub też nie potrafi zapewnić bytności kobiety. Również przy takim rozwodzie kobieta zabierała i swoje wiano, i część majątku, i dzieci zostawały przy mężu. Jest to bardzo podobne do dzisiejszego stanu, gdzie tutaj mężczyzna bardzo mocno musi odpowiadać za swoje czyny, no i za swoją partnerkę. Co ciekawe, pozostałością taką postsłowiańską było też łączne prawo do 10% majątku wspólnego. Oczywiście poza tym, że majątek był wspólny, 10% tego majątku przysługiwało tylko kobiecie. To był taki w cudzysłowie ogródek, jeżeli mieli 10 hektarów, to hektar przysługiwał kobiecie i ona sobie mogła siać, robić na tej ziemi cokolwiek chciała i zarobkować na swoje własne, prywatne jakieś potrzeby. Taką pozostałością jest, jak dowodem na to i pozostałością, którą mamy też i w aktach sądowych istniejącą do końca XIX wieku, ale najbardziej namacalną, jest postać królowej Bony, która to przez około 25 lat bycia żoną naszego króla i mając prawo do tych 10% królewszczyzny majątku, zgromadziła legendarny majątek. No, oczywiście było to wynikiem jej światłego umysłu i zarządzania, jednakże nasz Sejm, widząc jak bogato była osobą po śmierci króla, wydał dekret o tym, że owszem, królowa może zabrać swoje bogactwa, aczkolwiek tylko ruchomości. Nie mogła spieniężyć nieruchomości. No, są legendy, że było to 25 wozów złota, 100 wozów złota, niebotyczny majątek, który ze sobą zabrała, wracając do Włoch. No i do tej pory możemy widzieć ten majątek pod względem inwestycji, które poczyniła już tam na miejscu, w miejscowości, której żyła w swoim księstwie.
Czym różniła się, czy różni się taka kobieta słowiańska od kobiety współcześnie?
Przede wszystkim różniła się podejściem do innych kobiet. Z racji tego, że społeczeństwo, wcześniejsze społeczeństwo słowiańskie nie było konkurencyjne tak bardzo. Kobiety nie konkurowały w tym społeczeństwie między sobą tak jak dzisiaj. Z racji tego, że mamy tutaj dominującą religię monoteistyczną i jakby relacje społeczne są zwykle monogamistyczne, czyli że mamy jednego męża i jedną żonę. W czasie historii, jak i dzisiaj, doprowadzało to do tego, że kobiety były do siebie bardzo antagonistycznie nastawione. Jeżeli możemy mieć tylko jednego męża, tak, który, no powiedzmy, jest lepiej tutaj sytuowany i on może mieć tylko jedną partnerkę, to musimy zrobić wszystko, żeby w jakiś sposób zdeprecjonować koleżanki, żebym to ja była tą najładniejszą, najmądrzejszą, najpiękniejszą, najbogatszą, którą on wybierze, co generalnie od 1000 lat, mimo tych pozostałości naszych słowiańskich duchowych, bardzo mocno wpływało na relacje kobiet, które po prostu jedne drugą chciały jak najbardziej wypchnąć, żeby tego najlepszego partnera pozyskać. W dawnych czasach, kiedy ta struktura mogła być poliginistyczna, czyli że mamy jednego męża i więcej niż jedną żonę, kobiety zupełnie inaczej patrzyły na swoje koleżanki, przyjaciółki, czy też kobiety, które mogłyby zostać żonami poprzez filtr takiej współpracy, gdyż jakby stosunki w tym małżeństwie, gdzie była więcej niż jedna żona, opierały się na siostrzeństwie, opierały się na współpracy i prowadzenia wspólnie gospodarstwa domowego. Zależność była prosta, niezależnie czy to była pierwsza, czy druga żona. Generalnie kobiety podchodziły w ten sposób, że teraz, skoro ja urodziłam dziecko, to ty mi pomożesz, więc to jest jedna zmienna. Drugą zmienną było to, że rodziny były wielopokoleniowe. Oprócz żony, czy w bogatszych domach żon, mieliśmy jeszcze mamę, czy teściową, mieliśmy też niejednokrotnie jeszcze babkę, czy prababkę. Wszyscy żyliśmy na mniej więcej jednej przestrzeni i te wsparcie kobiet między sobą było bardzo silne. Tutaj też bardzo łatwo było mężczyznę do galopu wziąć i go po prostu ustawić, gdy w domu mamy, powiedzmy, taki babiniec zarządzający, zawsze na wykładach, gdy o tym mówię, zwracam uwagę mężczyznom, żeby tak się nie ekscytowali tą poliginią, gdyż no, jeżeli ktoś ma żonę, wie, ile tutaj mamy samych przyjemności i samego lukru, no więc teraz proszę sobie pomyśleć, ile tego lukru będzie, kiedy mamy więcej niż jedną żonę i które mają naprawdę duże prawa i możliwości zarządzania w tym domu, a jeżeli jeszcze obie ze sobą się dogadają, no to już mamy tutaj, że tak powiem, kumulację, więc mężczyzna był w tym takim kobiecym świecie domowym, nie chcę powiedzieć, że ustawiony, ale pełnił swoją funkcję jako osoba opiekująca się, jako osoba chroniąca, a te kobiety po prostu ze sobą współpracowały. Współpracowały na wielu polach po to, żeby przeżyć, po to, żeby było dobrze w domu, po to, żeby było im łatwiej. W dzisiejszych czasach kobiety generalnie są do siebie nastawione negatywnie. Każda chce być jedyną, każda chce być najpiękniejsza, najbardziej wysportowana, a wiemy, że prawda jest okrutna, gdyż większość z pań chce mieć dzieci. Po urodzeniu tych dzieci wracają same do domu i nie mają pomocy, nie mają opieki, przede wszystkim kobiet w swoim wieku. Często jest problem z opieką też, czy pomocą poprzez mamy, ciotki, czy kogokolwiek, gdyż te panie jeszcze pracują. Kobiety są oderwane i odłączone od takiej wspólnoty. Dlatego też bardzo ważne jest, co powoli zaczyna wracać wspólnoty kobiece, kręgi kobiece, które są organizowane, nawet tutaj u nas w Olsztynie. Oczywiście nie są to jeszcze takie stosunki, to są dopiero początki tego powrotu do tych dawnych relacji słowiańskich, ale bardzo bym polecał, aby panie się zrzeszały, aby się spotykały i rozmawiały, gdyż te wsparcie kobiety dla kobiety jest bardzo ważne i jest podstawą tego, co było podstawą kultury naszej też słowiańskiej, współpracy Słowianek ze sobą.